Storybox zaprasza do wysłuchania książki Anny Kańtoch Diabeł na wieży. Czyta Roch Siemianowski. Diabeł na wieży. Doktor Robert Darnis nigdzie się nie spieszył. Pół dnia spędził w powozie i zaczynał już odczuwać nieuniknione skutki długiej podróży. Zmęczenie, sztywność mięśni i rozdrażnienie. Dlatego, gdy gospoda, w której stanął na posiłek, okazała się niespodziewanie całkiem przytulnym miejscem, postanowił zatrzymać się tu dłużej. Służący Darnisa, zachwyceni takim obrotem sprawy, pobiegli przenieść bagaże. A niemniej uradowany karczmarz gorliwie podsuwał gościowi kolejne półmiski i napełniał kielich. Resztę dnia Darnis spędził napychając pękaty kałdun i spoglądając na siąpiący za oknem listopadowy deszcz. Pozostali klienci, najpewniej chłopi i słudzy z okolicznych majątków, popatrywali na niego ciekawie. Ale nie odważyli się zaczepić. Był z tego rad, bo nie miał najmniejszej ochoty bratać się z pospólstwem. Dopiero gdy zapadł zmierzch, przed gospodą zatrzymał się jeździec, który wzbudził zainteresowanie tęgiego medyka. To bez wątpienia szlachcic, pomyślał spoglądając na elegancki płaszcz podróżnego. Gdy tamten wszedł do sali, ciekawość Darnisa zmieszała się z niechęcią. Nieznajomy nosił skrojony według najnowszej mody kaftan, tyle że moda nakazywała ubierać się w barwy jasne, a strój przybysza był czarny, ożywiony jedynie srebrnymi, pięknie rzeźbionymi guzami. Spod kaftana wyglądała pieniąca się od delikatnych koronek koszula, zaś rękojeść szpady zdobiły, a jakże, perły i drogie kamienie. Więc to, co powinno być bronią, sprawiało raczej wrażenie ślicznej zabawki. Mężczyzna miał gładką twarz, o rysach zbyt ostrych, by uznać ją za sympatyczną, choć skądinąd odpychająca też nie była. Jasną barwę skóry podkreślały ciemne włosy i oczy, a wypielęgnowane dłonie nigdy chyba nie skalały się pracą fizyczną. Darnis, który uważał się po trosze za fizjonomistę, bez wahania zaliczył przybysza do grona zniewieściałych elegantów. Nie lubił takich typów. Jednak ciekawość przeważyła nad niechęcią. Zaprosił nieznajomego do stołu, podając przy tym swoje nazwisko i zawód. Dominic Jordan, przedstawił się tamten w odpowiedzi. Również jestem lekarzem. A więc to tylko pozer, który usiłuje udawać szlachcica, zmienił zdanie Darnis. Jordan jadł kolację. Zachowywał się przy tym tak, jakby siedział nie w skromnej gospodzie, lecz przy zastawionym najdelikatniejszą porcelaną stole. Darnis towarzyszył mu, popijając wino. Ciężar konwersacji wziął na siebie, bo nowy gość okazał się wyjątkowo małomówny. Pękaty medyk, który skromność uważał za cnotę przystającą młodym panienkom, a nie dojrzałym mężczyznom, opowiadał o swoich sukcesach. Jordan słuchał uprzejmie. Mijały leniwe minuty. Ironiczny uśmiech bladolicego lekarza złagodniał z czasem, a w końcu stał się nawet pełen podziwu. Przynajmniej tak zdawało się Darnisowi, który coraz częściej patrzył na ów uśmiech przez wypełniony winem kielich. Dominic Jordan kończył już posiłek, gdy na zewnątrz ponownie rozległ się tętent końskich kopyt. Tym razem towarzyszył mu skrzyp kół powozu. Chwilę później do sali wszedł 15-letni może wyrostek, bogato ubrany, ale najwyraźniej mocno speszony. Zdjął czapkę i podszedł do stołu, przy którym siedzieli lekarze. Wybaczcie, panowie, wymruczał, kierując słowa do klepek w podłodze. Moja pani dowiedziała się właśnie, że w gospodzie przebywa lekarz i prosi, jeśli to nie kłopot, by zechciał przyjąć zaproszenie do rezydencji Fairley. Młoda panienka, córka pani, od dawna słabuje. W tej okolicy trudno o dobrego medyka, więc jeśli to nie kłopot... Chłopak zaciął się i zaczął powtarzać. Synku, powiedział Darni z tonem, jakim zazwyczaj zwracał się do kapryszących małych pacjentów. Do kogo ty właściwie mówisz? Obaj jesteśmy lekarzami. Zakłopotany posłaniec poczerwieniał. Darnis sapnął. Pochłonięte w ciągu dnia jedzenie ciążyło mu w żołądku. I marzył już tylko o tym, by położyć się do łóżka i zamknąć oczy. Z drugiej jednak strony nie zamierzał pozwolić na to, by ten elegancik sprzątnął mu sprzed nosa majętnego pacjenta. Cóż, rzucił pozornie niedbale. Tak się składa, że mam trochę czasu i chętnie przyjmę zaproszenie. Panu zaś? Spojrzał na drugiego medyka. Pewnie pilno w dalszą drogę? Nie, uśmiechnął się Dominic Jordan. Ja również. Nigdzie się nie spieszę. Fairlie bardzo rozczarowało Darnisa. W mglisty jesienny poranek rezydencja nieodparcie przywodziła na myśl staruszka, który niepomny na swój wiek wciąż chce uchodzić za młodzieńca. Dom był kwadratowy, przysadzisty, raczej solidny niż piękny. Fasadę pomalowano na ceglasto-różowy kolor, ale farba łuszczyła się i odpadała, odsłaniając ciemne, spękane kamienie. Okiennice, niegdyś zapewne jasnozielone, poszarzały od brudu, przybierając nieciekawą barwę zgniłych liści. Ku oknom pieły się cierpliwie nagie pędy bluszczu, a w szparach między kamieniami rosły kępki mchu i zwiędłej brązowej trawy. Niewysoka wieża upodabniała rezydencję do małego zamku. Darnis zapuścił się w głąb ogrodu, idąc zarośniętą wąską ścieżką. Cierniste gałęzie krzewów chwytały go za rękawy płaszcza, a wysokie drzewa, o nigdy chyba nie przycinanych konarach, tworzyły nad głową baldachim z ciasno splątanych gałęzi i pomarszczonych liści. Czuł się trochę tak, jakby kroczył kościelną nawą. Ścieżka kończyła się nagle, a on wyszedł na okrągłą polankę, na której stało coś, w czym z niejakim trudem rozpoznał kamienną fontannę. Nad popękaną cembrowiną pochylał się Dominic Jordan. Znalazł pan coś interesującego? Zapytał Darnis z ciekawością. Mężczyzna odwrócił się. Obawiam się, że trafiłem na zbiorową mogiłę. Proszę samemu zobaczyć. Na ustach Jordana rysował się leciutki uśmiech, ale Darnis nie dostrzegł tego. Zdawało mu się, że bladolicy lekarz mówi ze śmiertelną powagą. Podszedł bliżej z zamarłym sercem, całą siłą woli powstrzymując się przed zaciśnięciem powiek. Spojrzał w dół. Ulga omal do reszty nie odebrała mu władzy w kolanach. Już i tak, miękkich jak masło. Potem przyszedł gniew i, zupełnie niespodziewanie, wesołość. Nie wiedział, czy śmiać się, czy też oburzyć. W basenie fontanny leżały zabawki. Pluszowy miś, ołowiane żołnierzyki, drewniana replika karety, pudełko po cukierkach, z którego wysypywały się jakieś drobiazgi, piłka, wykrzywiona w paskudnym uśmiechu karnawałowa maska, konik na biegunach i mnóstwo innych rzeczy, które spotkać można w dziecięcym pokoju. Musiały leżeć tu od dawna, bo większość była już mocno zniszczona. Miś porósł zieloną jak mech pleśnią. Materiał karnawałowego stroju zbutwiał, a wilgoć zatarła twarze dzieci, które trzymając się za ręce, tańczyły na pudełku po cukierkach. Podniesionym z ziemi patykiem Jordan przewrócił na plecy pluszowego misia. Zabawkę pozbawiono guzikowych oczu. Ktoś wydarł je siłą, pozostawiając jedynie strzępy nici. Jordan gestem wskazał konika na biegunach. Darnis podążył wzrokiem za wyciągniętą dłonią i wzdrygnął się lekko, bo konik także był ślepy. W miejscu, gdzie powinny znajdować się oczy, ziały dwie wycięte nożem dziury. Wnętrze domu prezentowało się odrobinę lepiej niż fasada i ogród. Można tu było znaleźć zarówno stare, wysłużone sprzęty, jak i nowe fikuśne mebelki. Nieliczna służba nosiła zbytkowne stroje. a Emma Marivelle, pani na Ferlaj, nie pokazywała się inaczej jak tylko ubrana we wspaniałe suknie z brokatu, mory lub ciężkiego jedwabiu. Wszystko świadczyło o tym, że choć Ferlaj lata świetności ma już za sobą, to Donna Emma nie przyjmuje tego faktu do wiadomości. Robert Darnis nie potrafił jednak jej potępić. Nie krył, że Emma Marivelle wywarła na nim wielkie wrażenie. Była to wysoka, jasnoskóra i złotowłosa kobieta o dumnej urodzie, którą ledwo zdołał nadwątlić upływający czas. Siedząc przy stole, pękaty medyk chłonął oczami panią domu, bo w blasku słońca wydała mu się jeszcze piękniejsza niż wczorajszego wieczoru. Po śniadaniu Donna Emma zaprowadziła ich do sypialni córki. Weszła pierwsza. W półmroku pochyliła się nad leżącą w łóżku dziewczyną i szeptała długo. Darnis miał wrażenie, że matka i córka spierają się o coś. Jakiś przedmiot przewędrował z rąk do rąk i dopiero wtedy Donna Emma odsunęła zasłony. Darnis mało nie krzyknął, ale raczej ze zdziwienia niż z przestrachu. Juliana Marivelle siedziała na łóżku z kołdrą podciągniętą pod brodę. Na głowie miała czarny kapelusik z opadającą na twarz gęstą woalką. Donna Emma wyszła, a Darnis przysunął sobie krzesło i spróbował przybrać profesjonalny, współczujący wyraz twarzy. Zupełnie jakby badanie ukrywających się pod woalką dziewcząt było dla niego codziennością. Jordan stanął przy oknie. Wyglądało na to, że rozciągający się na zewnątrz widok jest dla niego znacznie ciekawszy niż cierpiąca dziewczyna. Zachęcona przez Darnisa, Juliana zaczęła mówić. Opowiadała o braku apetytu, bezsennych nocach, osłabieniu, duszności w piersi i kołataniu serca. Mówiła długo i chętnie, ale niezbyt jasno, po kilka razy wracała do tych samych objawów. Medyk, nie mogąc spoglądać pacjentce w twarz, patrzył na jej ręce, na szarpiące brzeg kołdry drobne, delikatne palce. Robert Darnis wyspecjalizował się w leczeniu bogatych, rozkapryszonych dam, którym tak naprawdę poza nudą nic nie dolegało. Był w tym dobry, bo natura obdarzyła go darem wymowy, a przede wszystkim zdolnością słuchania. Wysłuchiwał więc skarg swoich pacjentek, uspokajał je, a potem przepisywał jakiś niezwykle drogi, egzotyczny lek. Przekonał się już, że im trudniejsze do zdobycia składniki medykamentu i im oryginalniejsza jego nazwa, tym szybciej chora wstawała z łóżka. W 9 przypadkach na 10, słysząc to, co mówiła Juliana, Darnis powiedziałby, że ma do czynienia właśnie z taką sytuacją. Oto znudzona panna wymyśla sobie nieistniejącą chorobę, chcąc w ten sposób zyskać odrobinę uwagi i współczucia. Tym razem jednak nie miał pewności. Dziewczyna fizycznie była zdrowa, ale w jej głosie wyczuwał autentyczną udrękę. Mimo to zdecydował się potraktować ją w zwykły sposób. Na kartce papieru wypisał receptę. 5 wyciągów z rzadkich ziół, które razem tworzyły po prostu wyjątkowo drogi lek na uspokojenie. Gdy wyszli z sypialni panny Marivelle, Darnis zaproponował Jordanowi spacer po ogrodzie. Atmosfera domu działała na niego przygnębiająco. A jak pan sądzi, mamy tu do czynienia z przypadkiem młodzieńczej histerii, czy też z czymś poważniejszym? Spytał, gdy przechadzali się wąskimi alejkami. Obaj, jakby umówieni, unikali miejsca, które Jordan nazwał zbiorową mogiłą. Zapytany potrząsnął głową. Bezsenność, brak apetytu, wszystko to bzdury. Ani słowa nie powiedziała nam o tym, co naprawdę ją dręczy, czego się boi. Boi się? Darnis pytająco uniósł brwi, ale nie doczekał się odpowiedzi. Widziałem kogoś w ogrodzie, powiedział zamiast tego Jordan. Chłopca, wpatrującego się w okno pokoju Doni Juliany. Jednego ze służących? Nie jestem pewien. Stał niedaleko, mimo to nie widziałem go zbyt wyraźnie. Nie wyglądał jednak na służącego.